Słyszymy sobie Ewangelię Mateusza, rozdział 16, od 21 wersetu do 27 czytamy historię, gdzie w Cezarei Filipowej Pan pyta się, co ludzie o nim myślą, kim myślą, że jest. Pyta się uczniów, co myślą o nim. Piotr odpowiada, że uważa, że on jest Chrystusem, Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Później następuje taka sytuacja od 21 wersetu. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr wziął go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi i wtedy odda każdemu według czynków jego. Łukasz jeszcze dodaje w swojej relacji: kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej Ojca i aniołów świętych. To Jezus ukulił mnie przez ten ostatni tydzień. Co to znaczy? Brać swój krzyż, zaprzeć się siebie. I panuje takie ludzkie powiedzenie, albo takie myślenie wśród ludzi, niekoniecznie muszą być wierzący, na temat krzyża, albo niesienia swojego krzyża, że takie, to mówi, że krzyż to są twoje problemy, twoje choroby, albo jakieś trudności życiowe. Tak się mówi w takich powiedzeniach ludzkich. Musi nieść swój krzyż. No, rozważając słowa Jezusa, dochodzimy do zupełnie innych wniosków. I to w ogóle nie oznacza nic takiego. Zobaczymy, co to oznacza w ogóle. Według Pana zaprzeć się siebie i nieść swój krzyż. Zaczęliśmy od tego, od tej sytuacji, gdzie Jezus zapowiedział swoją śmierć uczniom. Musimy wiedzieć, że gdy Jezus mówił te słowa, to jego uczniowie nie mieli pojęcia, że Jezus umrze na krzyżu. Oni tego nie wiedzieli, bo nie mieli Nowego Testamentu, żeby sobie przeczytać, co się stanie w przyszłości. I każdy był przekonany, że Mesjasz przyjdzie, by uratować Izrael, naród Izraela z opresji pogan, zaprowadzić królestwo, królowanie Izraela na ziemi. Takie było myślenie w większości, czyli ci, którzy podążali za nauką faryzeuszy. I gdy Jezus powiedział uczniom, że on musi być zabity, no to uczniowie nie mieli pojęcia, dlaczego, o czym on mówi w ogóle, jak to. Nawet czytamy, że kiedy Jezus po raz drugi zapowiada swoją śmierć, to w Ewangelii według Łukasza jest taka wzmianka napisana, że uczniowie nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi. Także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Tak czytamy w 9 rozdziale 45. Łukasza. Bali się go pytać. O inne rzeczy tam, że się pytali, o wierzenie, przypowieści i tak dalej, ale to jakoś było dla nich nie do przyjęcia. I wiecie, często tak słyszy się, że ten Piotr to tak się uniósł dumą, bo chwilę wcześniej tak zapowiedział, że Jezus jest Mesjaszem i że Pan go tak wyróżnił, że tu tam klucze, to nie jest i tak dalej. I często słyszymy takie, że Piotr jakby tu nagle się poczuł taki, że on może Pana pouczać. Ale w sumie, gdy Piotr wziął Jezusa na stronę, to tak naprawdę on reprezentował wszystkich tych uczniów. Oni wszyscy tak samo myśleli. Przeczytaliśmy, że nikt nie rozumiał tego. Każdy myślał w taki sam sposób, że przecież Mesjasz przyszedł nas uratować. No, to samo słowo tak też wskazywało na to, że Mesjasz to chodzi po to, żeby ratować, a nie żeby dać się zabić. I właśnie to nie jest tak, że to tylko Piotr tak myślał. On jakby to powiedział, nie? Powiedział to, co każdy z nich myślał. I tak samo, wiesz, że nie możemy też powiedzieć, że to diabeł czy szatan w tym momencie na te 5 minut opętał Piotra i mówił przez niego. Piotr chodzi z Jezusem. Piotr cały czas wierzył, że Jezus jest Mesjaszem i tak dalej, więc wiecie, no, to nie ma tak, że wierzę, że to nie ma tak, że sobie nagle szatan może opętać człowieka, który idzie za Jezusem i wypowiadać jakieś, wiecie, słowa przekleństwa czy coś. To było po prostu takie ludzkie myślenie, to co Piotr powiedział. Pewnie sami też tak byśmy powiedzieli, będąc na jego miejscu, czy na miejscu uczniów. Że kiedy słyszymy takie słowa, panie, no, przestań, no nie mów tak, przecież no, nic takiego ci się nie stanie, bo jesteś Mesjaszem, przecież przyszedłeś nas uratować, no to no, miej litość nad sobą, po co takie mówić? Po co tak nagle takie rzeczy wypowiadać, jeszcze na siebie ściągnąć? No tak. Tak się mówi, nie? No, nikt nie chce tak człowiekowi, jakby jak coś się źle mówi, to zawsze się go pociesza, tak jakby, wiecie. No, przestań tak mówić. No tak się mówi, po prostu, to jest takie zwyczajne ludzkie myślenie. Tylko problem w tym, że Piotr nie znał woli Bożej. Myślał po prostu tak, bo tak był nauczony, bo tak wszyscy wierzyli wtedy w życiu. I dlatego tak powiedział. A Pan zareagował konkretnie na tą jego ludzką mądrość, w cudzysłowie, tak? Bo to było ludzkie, po prostu. I w tym momencie to, co Piotr mówił, to było totalnym przeciwieństwem woli Ojca wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Pan wypełnił wolę Ojca całkowicie. Był posłuszny, jak to czytamy, aż do śmierci. Do śmierci krzyżowej. Dla Jezusa liczyła się tylko wola Ojca. On mówił tak, że On nic innego nie czyni, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Wiecie, wiesz, Pan zareagował też konkretnie i tak zdecydowanie, bo to brzmi tak ostro, nie? Na te słowa, bo one mogłyby sprawić, że on miałby się zacząć nad sobą żalać. Ojej, no tak, taki jestem biedny. No, może jest jakaś inna droga, może można jakoś to inaczej załatwić. Można powiedzieć, że to było takie kolejne kuszenie Pana, tak jak wcześniej szatan kusił go na pustyni. Tak samo i tutaj. To po prostu pod innym przebraniem, że tak powiem. Tym razem, żeby tak właśnie zacząć może się nad sobą żalać i myśleć nad swoją taką no, trudną przyszłością. Tak? Bo Jezus wiedział, co go czeka, sam zapowiedział. Ale Jezus nie chciał i nie mógł sobie pozwolić na takie użalanie się nad tym, co go czeka. Bo liczyło się dla niego tylko wypełnienie woli Ojca. Jego wielka misja zbawienia ludzi. To było dla niego ważniejsze niż to, co go spotka, czy jakieś użalanie się nad własnym losem. Jak to będzie trudno, ojej, a jak to sobie bym poradził i tak dalej. Gdzie tak my moglibyśmy myśleć. Wiemy, że Pan, to nie było łatwe, tak? Nawet dla Pana, kiedy w Getsemane modlił się i zmagał się z tym. Słowa te, jesteś mi zgorszeniem, które czytamy, to oznaczają, że te słowa mogły sprawić, że Jezus by się mógł zgorszyć tak, nad tym swoim losem, tak, nawet obrazić się na Ojca, że jak to tak, muszę takie coś przejść. To by było dla Niego, mogło być zgorszeniem, dlatego tak powiedział. Ale jednocześnie Jezus mówi, że to, co Piotr powiedział, właśnie było myśleniem ludzkim, a nie boskim, czyli nie było wolą Bożą. Dlatego tak konkretnie się Jezus wypowiedział na ten temat. Zresztą samo w ogóle szatan, najczęściej no, tłumaczony jako szatan, jako diabeł, ale samo to słowo satanas oznacza przeciwnik. Więc w tym momencie przeciwnikiem Jezusa był Piotr, który miał ludzkie myślenie, który po prostu odciągnął go jakby od tego, żeby być konkretnie posłusznym Bogu Ojcu. I wtedy czytamy właśnie, jest tam ten spójnik, że wtedy Jezus powiedział do swoich uczniów właśnie w tym momencie, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, Łukasz jeszcze dopisuje, codziennie i niech idzie za mną. I co Jezus ma na myśli, mówiąc to? Uczniowie nie mogli tego zrozumieć, jak czytaliśmy, że to było przed nimi zakryte. Gdzie pewnie myśleli sobie też, o jakim krzyżu on mówi, tak? Bo do oni nie widzieli jeszcze tego, co się stanie. Wiedzieli, że jest coś takiego, że Rzymianie tak karają przestępców i, no i jakichś tam złoczyńców. Na, ale o jakim on krzyżu mówi, dlaczego akurat o krzyżu powiedział. I dopiero potem ich oczy się otworzyły na tą sprawę już po fakcie. Nie? I dokładnie to zrozumieli i tak też żyli. Tak jak Jezus im powiedział. My wiemy, jak się ta historia potoczyła. Jak się potoczyła historia naszego Pana i możemy przeczytać, jakie było objawienie uczniów też w tej kwestii, które spisali w swoich listach, czy apostoł Paweł przede wszystkim, czy Piotr. Oni też mówili to samo, tylko tak ubierając to inne słowo. I jedno jest pewne, po tym co przeczytaliśmy, że krzyż to nie są twoje problemy życiowe. Bo po pierwsze kontekst wypowiedzi Pana w ogóle totalnie zaprzecza takiej interpretacji. A po drugie, gdyby to życiowe problemy, czy choroby, czy trudności twojego życia były krzyżem, którym mówi Jezus, to by oznaczało, że każdy człowiek jest uczniem Pana i każdy człowiek idzie za Jezusem, no bo każdy ma jakieś problemy. Każdy ma jakieś coś, z czym się zmaga, więc jak masz problemy, to jesteś uczniem Jezusa. No, chore myślenie. Także w ogóle totalnie nie o to chodzi. Nie to Jezus miał na myśli. Czytając to, jakby całość, to staje się dla nas oczywiste, że Jezus mówi o takim życiu, jakim On żył wobec Ojca. Można to podsumować słowami, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Tak Jezus żył. I tego samego Jezus chce od nas. Od tych wszystkich, którzy chcą za Nim iść. I jeśli uwierzyłeś, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Chrystusem, Zbawicielem i Synem Bożym, wiesz, że wzywa On każdego słowami pójdź za Nim. Uczniów tak wzywał. Ciebie też tak wezwał. W pewnym momencie Jezus powiedział takie słowa. Pójdź za Nim. I to oznacza w skrócie bądź tam, gdzie ja jestem. Bo skoro masz iść za Jezusem, to masz być tam, gdzie On jest. Ucz się ode mnie. Bo to zostawiłem Ci swoje słowo. Mamy relację ze sobą. Ucz się ode mnie. I żyj tak jak ja. Tego Jezus chce. Tego to Jezus mówi, kiedy mówi pójdź za mną. To nie jest po prostu pójdź do kościoła, albo pójdź na ewangelizację, pójdź, nie wiem, gdzieś tam, gdzie jest jakieś religijne pomieszczenie, tylko bądź tam, gdzie Jezus jest. I tak jak sam Jezus był tam, gdzie Ojciec Go posłał, co powiedzieliśmy, i robił dokładnie to, co było wolą Ojca, i mówił to, co było wolą Ojca, tak i my, uważając Jezusa jako naszego Pana, powinniśmy czynić tak samo.
Amen.
Żyć tak jak On, iść za Nim, naśladować Go. Jest takie Piotr w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, 36 wersecie, mówi takie słowa: niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem, czyli Mesjaszem, uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Czyli Bóg uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem. To nie wzięło się znikąd. Nie wiadomo skąd. Wiemy, dlaczego tak wierzymy. Bo sam Bóg tak stwierdził. Sam Bóg uczynił Jezusa naszym Panem. To nie wzięło się znikąd. Skoro Bóg uczynił Jezusa naszym Panem i Mesjaszem, tym samym chce, żebyśmy podążali za Nim, za Jezusem i Jego słowami. Tak wynika z tego. Więc jeżeli chcesz być posłuszny Ojcu i przez to chcesz podążać za swoim Panem, czyli Jezusem Chrystusem, bo to jest wola Ojca, to czytamy, że musisz wyrzec się, zaprzeć się samego siebie, brać swój krzyż codziennie i wtedy iść za Jezusem. Tak Jezus powiedział. Łukasz mówi, że Mateusz mówi iść za Jezusem, a Łukasz mówi zamiast tego niech mnie naśladuje. Jakby Łukasz utożsamia chodzenie za Jezusem jako naśladowanie Jezusa, czyli życie tak, jak Jezus żył. Nie jest po prostu jakieś tam chodzenie, że sobie po prostu chodzimy. Tylko konkretnie tu Jezus ma na myśli naśladuj mnie. Moje życie, tak jak ja żyłem. Tak jak ja się zachowywałem, jak mówiłem. I to, co Jezus ma na myśli, to tłumaczy, można powiedzieć, cała historia Jezusa. Jego kolejne wersety, które dalej czytamy, choć to jest bardzo rozbudowana kwestia. Jakby tak naprawdę tak uczciwie chcieć podejść do tej sprawy, to byśmy musieli długo, że tak powiem, tutaj siedzieć i słuchać. Ale staram się jakby to, co Jezus mnie uczył, przekazać w taki przystępny sposób. Dlatego, wiecie, czytając te słowa, taki gorliwy chrześcijanin może na początku wpaść na taki pomysł. Ja często tak miałem na taki pomysł. Okej, kocham Jezusa i chcę iść za Nim. W takim razie, kiedy następnym razem odczuję jakąkolwiek pokusę grzechu, czy cokolwiek, to się sprzeciwię jej, zaprę się w siebie i dzięki temu Pan będzie ze mnie zadowolony, bo nie chcę przecież, żeby Jezus wstydził się mnie, kiedy powróci. To byłoby straszne. Tak można zareagować. I brzmi to w sumie dobrze, tak szlachetnie, że człowiek chce być posłuszny. I na pierwszy rzut oka też wszystko się zgadza, bo w sumie chce być posłuszny temu, co Jezus powiedział. No i na ogół takie coś działa przez jakiś czas.
Przez jakiś czas.
Tak powiem, to może brzmi dziwnie teraz to, co powiem, ale u niektórych to działa dłużej, u innych krócej. Ale w takim podejściu brakuje najważniejszego, co zaraz zobaczymy. Po prostu to podejście jest za bardzo skupione na sobie. Na takim poleganiu na własnej sile, tak powiem. Często po prostu, wiecie, to często tak nieświadomie człowiek może myśleć, bo wiecie, jako chrześcijanie, tak jak wspomnieliśmy, chcemy iść za Jezusem. Chcemy, bo kochamy Pana, jesteśmy wdzięczni za zbawienie, za to wszystko, co dla nas czyni w życiu i czasem po prostu może się tak zdarzyć, że stracimy Jezusa z oczu w tym wszystkim. A słysząc te słowa, skupimy się, jak to teraz musimy się bardzo zapierać. Pierwsze, co Jezus mi pokazał, no to że musimy pamiętać o ważnej sprawie, że przez cały Stary Testament, Stare Przymierze, to co się działo przed tym, zanim Jezus przyszedł, zanim Jezus dokonał wielkiego dzieła zbawienia, to Bóg oczekiwał dokładnie tego samego od swojego ludu. Nic się nie zmieniło. Po prostu Bóg oczekiwał od swojego ludu posłuszeństwa, życia w czystości od grzechu, tego, żeby być mu oddany. To jakby Jezus nie wymyślił nic nowego. Po prostu powtórzył tak naprawdę wolę Bożą wobec ludzi. A jednak przez te tyle tysięcy lat nie znalazł się człowiek, który by doskonale tej woli podołał, tak jak Jezus. Wielu ludzi się bardziej skupiało wtedy na takiej tej zwanej rytualnej czystości. Że tu trzeba się odmywać, oczyszczać i tak dalej. W pewnym momencie jakby zamiast się zająć tym, gdzie problem leży, źródłem problemu. Byli też oczywiście ludzie namaszczeni przez Pana. Tacy pełni Jego Ducha. Dawid, prorocy. Ale większość ludu cały czas zawodziła. Zawsze to było takie raz dobrze, później źle, później znowu przez chwilę dobrze, znowu źle i tak w kratkę cały czas. No i dochodzimy wtedy do tego wielkiego zagadnienia, jakim jest nasze zbawienie, nasz ratunek, którego doświadczamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jakby, co to jest w ogóle to zbawienie? Co Jezus tak naprawdę nam zagwarantował w tym zbawieniu? Bo często myślimy tylko w takich kategoriach, że no, teraz pójdziemy do nieba. To jest tylko, wiecie, jakaś część z tego, co tak naprawdę obejmuje zbawienie Jezusa. Twoje zbawienie. Często się tylko skupiamy na tej kwestii. Że tak, wierzymy w Jezusa, to teraz jestem zbawiony, jestem uratowany. A reszta gdzieś nam umyka. Z naszym zbawieniem w Jezusie i tym zasięgiem tego zbawienia mocno jest związany właśnie krzyż. krzyż naszego Pana. Dlaczego? Można powiedzieć, że śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa ma takie dla nas dwa aspekty. Pierwszy to jest, że to była śmierć zastępcza. Że wierzymy, że Jezus, umierając na krzyżu, umarł za nas, za mnie. Jezus doświadczył śmierci, która należy się każdemu człowiekowi. Z chwilą, gdy uwierzymy w Jezusa, że jest naszym Mesjaszem i Synem Bożym, śmierć Jezusa zaliczana jest jakby na nasze konto. Bóg nadaje nam status osoby usprawiedliwionej, na której nie ciąży więcej widmo śmierci. Ponieważ w momencie zawierzenia Jezusowi On przyjął karę Twoją. On zapłacił za Twój grzech. Za to, co jak żyłeś, jak postępowałeś. On przyjął karę, która należała się mnie. Należała się Tobie. I liczy się ta kara jako wykonana. Nasze grzechy zostały przebaczone i zostaliśmy obmyci przez krew, którą Jezus przelał za Ciebie. I wszystko to się stanie przez łaskę Boga względem nas. Nie zasługiwaliśmy na ten ratunek. Na tym łaska polega, że otrzymujesz coś, czego, na co nie zasłużyłeś. Nie zasługiwaliśmy na to przebaczenie. A jednak Bóg posyła swojego jedynego Syna, żeby umarł za Ciebie. I wystarczy to przyjąć, przyjmując Jezusa. To nie jest poza Jezusem. To nie jest jakieś oddzielne rzeczy. Ale na ogół z tym nie mamy problemu, żeby w to uwierzyć. Są, wiadomo, wierzę, że to jest też łaska Jezusa, że możesz w to uwierzyć. Że Jezus otwiera Ci oczy, że daje Ci to objawienie, że rzeczywiście jesteś winnym człowiekiem, kiedy jesteś niezbawiony i że widzisz to, że potrzebujesz Jezusa, że potrzebujesz tego zbawienia, tego ratunku. Że to jest jedyna droga tak naprawdę dla Ciebie. I jeśli już idziemy za Jezusem, to jest dla nas jakby takie, no takie, że no, wiemy to, wierzymy w to. Jest to jakby dla nas takie, nie jest to takie trudne do przyjęcia. Ale jest jeszcze ten drugi aspekt śmierci Jezusa. Można powiedzieć, że to jest nasza identyfikacja z Jezusem w Jego śmierci na krzyżu. Co to znaczy? Bo z tym mamy dużo większy problem w naszym życiu chrześcijańskim. Mamy dużo większy problem uwierzyć w to, co Słowo Boże, co Pan mówi na ten temat. I co to znaczy? W liście do Galacjan, w 2:20, Paweł mówi takie znane słowa, które wszyscy znamy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To mówi Paweł tutaj. On mówi, jestem ukrzyżowany z Jezusem, z Chrystusem. Już nie On żyje, ale jakby Jezus żyje w Nim. On żyje dzięki Jezusowi. Przeczytajmy sobie list do Rzymian, 5:5. Ogólnie Paweł przez pierwsze 8 rozdziałów, można powiedzieć, rozwija cały czas kwestię tego, jaki jest zasięg zbawienia naszego, co Jezus zrobił, jak to się wszystko odbywa. I można powiedzieć, że w 5 rozdziale Paweł porusza kwestię właśnie usprawiedliwienia tego, które wspomnieliśmy. Tego, co to znaczy, że jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie. A potem zaczyna poruszać właśnie kwestię naszej śmierci w Jezusie. Identyfikacji. To nazwaliśmy. 6:1-14 Paweł mówi takie słowa. No cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? on poruszał wcześniej kwestię, może już jest, mamy usprawiedliwienie. Jakby to co teraz, czy mamy dalej sobie grzeszyć po prostu, żyć takim starym życiem, jakim do tej pory żyliśmy. Pan mówi, przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czyli umarłeś na grzechu, więc skoro nie żyjesz, to jak masz dalej tak postępować w tym grzechu? Paweł mówi, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Ochrzczony znaczy zanurzony. Więc zostaliśmy zanurzeni, kiedy jesteśmy zanurzeni w Jezusa Chrystusa, zanurzeni też w śmierć Jezusa. Pogrzebani wtedy jesteśmy, czyli w grobie, wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Jezus zmartwychwstał do nowego życia. Tak samo my, będąc zanurzeni w Nim przez chrzest, też jakby umarliśmy razem z Jezusem, żeby powstać do nowego życia w Jezusie też. To wszystko się dzieje w Jezusie. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Czyli skoro wierzymy, że umarliśmy z Jezusem, to tak samo musi być to dla nas pewne i oczywiste, że mamy nowe życie. Nowe życie, nowa jakość życia, nowe życie w Jezusie. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Co to znaczy? Nasz stary człowiek, twoja stara natura, to kim byłeś, jaki byłeś jeszcze zanim poznałeś Jezusa. To wszystko, jak postępowałeś, jak żyłeś. To jest twoja stara natura, twój stary człowiek, tak Paweł to nazywa. Twoje stare ja. Paweł mówi, że musisz to wiedzieć, że ten twój stary człowiek został razem z Jezusem ukrzyżowany. Żeby już po to, żebyś nie musiał już dalej służyć temu człowiekowi, temu staremu człowiekowi, temu, który wywiera na ciebie wpływ. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Można powiedzieć, kto umarł, ten nie żyje, tak? Dokładnie to mam Paweł na myśli, że skoro już nie żyjesz, no to jak może mieć grzech na ciebie wpływ? Kontrolę nad tobą. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Nie tylko umarliśmy z Jezusem, ale żyjemy z Jezusem teraz. Tak jak Jezus zmartwychwstał, tak ty też nowe życie. Mówi, wszystko czyni nowym. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje. Tak samo nad tobą śmierć już nie panuje, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł. A żyjąc, żyje dla Boga. Mówi, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jezus żyje dla Boga. Dalej pełni wolę Ojca, dalej dzieje się plan Boży. Nie został w grobie. I tak samo mówi, że z nami jest podobnie, tak samo. Że my też, tak jak Jezus, umarliśmy. Stary człowiek, a powstaliśmy do nowego życia. No do życia dla Boga. Więc mówi, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego, tego starego człowieka. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem czy pod prawem, lecz pod łaską. Trudny fragment. Ogólnie jest to, że trudny. Wiecie, apostoł Paweł wyjaśnia kwestię zbawienia w Jezusie. W skrócie mówi, że ci, którzy uwierzyli Jezusowi i zostali ochrzczeni w Jezusa, zostali też zanurzeni w Jego śmierć, umarli razem z Jezusem na krzyżu. Jak to się stało? Czy to jest możliwe? Czy jesteś w Jezusie? Czy byłeś z Nim podczas Jego śmierci? Nie byłeś. To było dawno temu. Więc jak mogłeś umrzeć razem z Jezusem na krzyżu? Ale czytamy też takie słowa Pawła z listu do Koryntian 1:30, w których on mówi, że wy dzięki Niemu, dzięki Bogu, w kontekście, co czytamy, jesteście w Chrystusie Jezusie. To Bóg sprawił, że przez wiarę, przez to, że uwierzyłeś, że idziesz za Jezusem, że uwierzyłeś, że jest Twoim Chrystusem, Twoim Mesjaszem, Synem Boga Żywego, to Bóg przez to sprawił, że wsadził Cię w Jezusa, że tak powiem. Jedno z Jezusem jesteś. W innych słowach Paweł wyjaśnia, że jakoby Jezus jest głową, jesteśmy ciałem Jezusa. Pisze, który to Jezus stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi i w Panu się chlubił. Czyli tą sprawiedliwością, o której wspomnieliśmy, ta zastępcza śmierć, to Jezus się stał dla nas. Tym usprawiedliwieniem. Sprawiedliwość. Ale jest jeszcze ten drugi aspekt. To poświęcenie. Czy uświęcenie. To, w którym często mówimy, że chcemy być święci. Czyli oddzieleni. Poświęceni dla Pana. Pani Warszawska mówi, że poświęceniem też Jezus jest. Nie ty jesteś. Nie ty robisz swoje poświęcenie. Ale też Jezus jest poświęceniem dla Ciebie. Bo pójdzie, że kto się chlubi, musi się w Panu tego chlubić. To nie będzie Twoja zasługa. Gdybyś wszystko zrobił, się spiął, zapierał, nie wiem jak bardzo, to i tak w pewnym momencie Pan doprowadzi do tego, że będziesz musiał to zauważyć, że bez Jezusa to się nie będziesz mógł zapierać, ani tam dźwigać krzyża swojego. Jeśli Pan nie będzie centrum dla Ciebie, tym źródłem Twojej siły, nowym życiem. Bo Bóg chce, żeby jeśli masz już się chlubić, to tylko Jezusie. Tylko Jezusowi dziękować za to wszystko, za ten zasięg zbawienia, który nie oznacza tylko tego, że pójdziesz do nieba, ale oznacza właśnie też to zwycięstwo teraz w życiu nad starym człowiekiem. Nad tym, że możesz żyć inaczej. Czyli okazuje się, że nie dość, że Bóg umieścił Ciebie w Jezusie, to w Jego oczach, w tej prawdziwej rzeczywistości, o której dzisiaj było wspominane, prawdziwej duchowej rzeczywistości, kiedy Jezus wisiał na krzyżu i umarł, to Ty byłeś wtedy w Jezusie. I doświadczenie Pana stało się Twoim udziałem. Ta śmierć Jezusa stała się Twoim udziałem. Jezus jest jakoby darem dla Ciebie. I stary człowiek, ten stary Kamil, on umarł ponad 2000 lat temu. Razem z Jezusem. Możemy widzieć, że nasz Pan rozprawił się z nami. Nie tylko z diabłem, z szatanem, z demonami i tak dalej, ale źródłem tego, że byliśmy oddzielni od Boga był grzech. Tym Jezus też się zajmuje. Jak czytaliśmy wcześniej i często słyszymy takie słowa, że Jezus uwolnił nas spod kani, spod panowania grzechu. Dzisiaj śpiewaliśmy, wszelki grzech Pan zwycięży. Pan zwycięży. To oznacza, że jesteś wolny. Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy wierzysz w to, że jesteś wolny? Bo tak często tak możemy gadać o tym, nie? Że jestem wolny w Chrystusie. Tylko czy to są dla Ciebie tylko słowa, czy rzeczywiście wierzysz, że Pan sprawił, że jesteś wolny? Bo często myślimy, że to jest tylko wpływ demoniczny, wpływ szatana na nasze życie, że to on nas tak trzyma i tak dalej, a to jest właśnie ten stary człowiek, twoje stare postępowanie. Tak naprawdę szatan to chodzi wokoło i ryczy, jak ten lew, jak lew ryczący, ale nie może ci nic zrobić, jeśli jesteś w Jezusie.
Amen.
Czyli jesteś Bogiem. I nie musisz już, jak czytaliśmy, już nie jesteś pod panowaniem, już nie musisz czynić tego, co ci podpowiada twoja ludzka stara natura. Teraz, jak to się dzieje w takim razie? Sobie zadamy pytanie, że umarłeś z Chrystusem, ale nadal czułeś czasami, że jednak ten stary człowiek no, chyba nadal żyje. Ja mam takie doświadczenie, jakby. Ale z jednej strony Jezus mówi, że jesteś wolny, że nie jesteś pod panowaniem grzechu, tak jak tłumaczył apostoł Paweł, a z drugiej strony czujesz jakiś wpływ w różnych kwestiach. Mówię, że to musi być nawet koniecznie jakieś, no, jakiś grzech, jaki mamy na myśli, czy jakieś nie wiadomo uzależnienia, czy coś, ale często to jest nawet po prostu taki sprzeciw wobec woli Bożej dla ciebie. Że nie chcesz na przykład zrobić czegoś, co Pan chce, żebyś zrobił. To nie jest tylko jakieś tam picie, palenie, czy coś w tym stylu, tak? To zawsze przychodzi na myśl, jak przynajmniej ja tak zawsze myślałem, że grzech to papierosy, alkohol, narkotyki, no, takie rzeczy. Czy zdrady, czy coś w tym stylu. I to jest wszystko prawdą, to jest, ma na to wpływ, to sprawia, że jesteś w niewoli. To Paweł też tłumaczy, że czego niewolnikiem jesteś, no to jest twoim panem. Ale nie tylko to jest jakby tutaj najważniejsze, ale też jest to, że sprzeciwiasz się woli Pana dla ciebie. No i jak to się dzieje? Czytamy takie słowa w Ewangelii, w liście Jana pierwszym, 1:8, gdzie Jan mówi, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, to sami siebie zgodzimy i prawdy w nas nie ma. Apostoł Jan ogólnie mówi, że nie możemy powiedzieć, że nie mamy w sobie grzechu. W rozumieniu naszym jako tej grzesznej natury. On zakłada w swoim pierwszym liście, że człowiek, który mieszka w Jezusie, nie będzie żył w grzechu. A nawet jeśli się coś stanie, że upadniesz, to zawsze możesz przyjść do Jezusa. Wyznać swój grzech i zostać oczyszczony. Tak mówi apostoł Jan w swoim liście. Ale on nie zakłada, że to jest normalne życie chrześcijańskie. On zakłada, że skoro poznałeś Jezusa i skoro mieszkasz w Nim, to twoje życie będzie inne. I będziesz wolny. I w sumie tu znowu dochodzimy do, mam wrażenie, najważniejszej kwestii dla każdego chrześcijanina. Czasem jakoś mam wrażenie, że czego nie mówię, to zawsze to tak się pojawia. Trwajcie, a ja w was. Jak latarz sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latarzami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest chyba najważniejsza rzecz dla mnie, przynajmniej jakoś tak. Że Jezus chce, żebyś trwał w Nim. Nie możesz żyć życiem chrześcijanina bez Jezusa. Nie możesz opierać się grzechowi, walczyć z szatanem, sprzeciwiać się Jemu bez Jezusa. W ogóle nic nie możesz zrobić bez Jezusa. Jezus powiedział, bez mnie nic uczynić nie możecie. Nie trochę, albo nawet sporo, tylko nic. Ale w Jezusie że wiele owoców będziemy wydawać. I przeczytaliśmy, że to Jezus, nasz Pan, stał się dla nas poświęceniem. To, co rozważamy. I zauważmy, że wszystko, co Ojciec nam dał, to w skrócie wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Tak czytamy w tym wersecie. I co do tej kwestii poświęcenia, czy uświęcenia, zależy od tłumaczenia, czyli bycia tym oddzielonym dla Boga, dla Jezusa. to także znajduje się w Jezusie Chrystusie. To nie jest oddzielna kwestia, że Jezus zajął się wszystkim, tylko nie tym. I nie możesz być człowiekiem świętym, takim rozumieniu Bożym świętym, inaczej jak tylko przez trwanie w tym, który jest źródłem prawdziwej świętości. No, jak to mówi chyba to jest stosowne. Jeśli korzeń jest święty, to gałęzie? Pamiętam dokładnie, ale to właśnie to. Jeśli jesteś wszczepiony w Jezusa, w tym korzeń, będziesz wydawać Jego owoce, ciągniesz Jego soki. I nie będziesz święty tylko dlatego, że postanowisz się lepiej zachowywać. Ja tego próbowałem i mi się nie udało. Wiecie, czasem człowiek odczuwa taką presję, że muszę się przecież lepiej zachowywać, ale w tym samym czasie, kiedy to sobie postanowiłem, wcale nie przychodziłem do Jezusa codziennie, wcale nie karmiłem się Jezusem, tylko po prostu tak sobie założyłem, muszę się lepiej zachowywać. A to nie zadziała. Inaczej każdy by tak miał bez Jezusa. Po co Jezus by był wtedy? Po co miałby umierać? Po co miałby robić to wielkie zbawienie, jeśli każdy człowiek po prostu wystarczyłoby, że się mocno zacietrzewi i stwierdzi, dobra, od dzisiaj moje życie się zmienia. Noworoczne postanowienie, od pierwszego dnia idę za Jezusem. No. 2 stycznia już jest inaczej.
No właśnie.
Tak czasem jest. Często tak myślimy. Stawiamy sobie jakieś cele, daty. Często obiecujemy nawet Panu. Tak. Panie, no, od jutra to już na pewno będę Ci służył. Następnym razem, jak coś takiego się wydarzy, to będę. To są dobre pragnienia. Tylko musimy pamiętać, że sami sobie tego sami nie zrobimy. Potrzebujemy tego źródła, codziennie, żebyśmy się mogli chlubić tylko w Panu. Możemy powiedzieć, że Twoja stara natura rzeczywiście umarła w tej prawdziwej rzeczywistości, w której mówi Bóg. Nie w tej, którą widzimy. I że ona nie będzie miała na Ciebie wpływu, na ile Ty mieszkasz w Jezusie. Też nie możemy myśleć w takich kategoriach, że to się wszystko samo dzieje. Że ty będziesz po prostu sobie, wiecie, można jakby myśleć, życia chcesz, a Pan sam załatwi wszystko. Znany fragment mówi, że Pan współdziała ze wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Pana miłują. Współdziała, czyli współdziałanie to jest. Wiecie, no to jest taka kwestia, że to Jezus i tak daje wszelką siłę, daje chcenie, wykonanie. Jest to ponad zrozumieniem, ale jednocześnie Jezus chce, byś, jak to mówię, wykupuj czas, spędzaj czas z Jezusem, mieszkaj w Jezusie. Pan chce tego od Ciebie, więc znaczy, że to jest nasze zadanie. To jest Jego wola dla Ciebie. Że jeśli chcesz doświadczyć w swoim życiu tego wszelkiego duchowego błogosławieństwa niebios i tych wszystkich obietnic też, to Pan chce, żebyś inwestował czas w Niego. To się nie bierze znikąd. Więc Jezus mówi, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój codziennie i niech idzie za mną. Do czego tak Jezus takie wnioski żebyś nie spieszył się w swoim życiu chrześcijańskim do nie wiadomo jakich rzeczy czy czynów, które być może wcale nie są wolą Bożą dla Twojego życia. Nie spiesz się po prostu. Przede wszystkim skoncentruj się na tym, by się karmić Jezusem. Dobrze Go poznać. Jego życie, Jego słowa. Zakorzeń się w tym, który został uczyniony dla Ciebie życiem. Nie spiesz się po prostu. Masz czas. Kiedy Pan będzie chciał, żebyś coś robił, to Ci powie. I chcesz w chwili może, gdy odczuwasz, że ta stara natura chce dojść do głosu. Kiedy to się dzieje, chcesz umieć się zaprzeć samego siebie i czyli tej woli Twojego starego ja. Czy chcesz umieć się zaprzeć temu? Powiedzieć nie, nie będę wykonywać Twojej woli. Jeśli chcesz mieć siłę tak zrobić, to Pan mówi, że jest to konieczne iść za Nim i naśladować. Tylko Jezus daje nam możliwość chodzić wiarą, a nie w widzeniu. I jednocześnie tylko On daje Ci możliwość prawdziwie wykonać Jego wolę. Bo przychodzi atak. I myślisz sobie, ale ja to czuję. Ale ja to widzę. Tak? Przecież tak się dzieje. Tu odczuwam przecież. To jak to możliwe? Wierzę, że to też jest. Potrzebujemy objawienia Pana. Żeby nie tylko to wiedzieć, tą prawdę, że jesteśmy wolni, ale rzeczywiście, żebyśmy w to uwierzyli, żeby to się dla nas stało takie żywe, że w Jezusie mamy tą wolność i że możesz się sprzeciwić swoim jakimś starym pragnieniom, które mogą cię nawiedzić. Na ogół to się zdarza wtedy, kiedy oddalisz od Pana. Zaczniesz karmić się innymi rzeczami. To wtedy stary człowiek się karmi. Wtedy to ożywa. To jakieś myśli, coś zastanawiasz się, skąd to się wzięło przecież. Wszystko było normalne. No to stąd się właśnie bierze. Jezus tak naprawdę daje Ci możliwość prawdziwie to ujrzeć. Duchowymi oczami, że stary człowiek jest na krzyżu i nie ma władzy nad tobą. Że teraz Jezus jest twoim Panem. Jezus daje możliwość uwierzyć w to, czego dokonał dla ciebie i pozwala bardziej skupiać się na prawdzie niż na tym właśnie, co widzisz czy co odczuwasz. I tylko Jezus daje ci możliwość przyjąć wszystko, co się wiąże z naśladowaniem. I co to oznacza? To oznacza, że będą ludzie, którzy także zapragną Jezusa po tym, jak zobaczą Go w Tobie. Ale też oznacza to, że będą ludzie, którzy znienawidzą Cię. Z tego samego powodu. I bo zobaczą tego Jezusa w Tobie. Tego, za którym podążysz. Może będą Cię wyśmiewać, może spróbują sprawić, żebyś się wstydził Jezusa wśród nich. Jednak Pan mówi, że jeśli nie będziesz w Nim trwał, to będziesz chciał zachować tak zwaną twarz przed tymi ludźmi, szczególnie przed tymi, na których Ci zależy. Może przed rodziną, bliskimi, znajomymi. Każdy ma różny. Jezus mówi, że możesz nawet zyskać cały świat. Ludzi tego świata możesz zyskać. Możesz zyskać rzeczy tego świata. Ale poniesiesz stratę na swojej duszy. Ale jeśli uznasz Jezusa za tego, który jest wart więcej niż te rzeczy, niż ci ludzie, niż to wszystko, i ze względu na Jezusa pozornie, że tak powiem, poniesiesz stratę w tym świecie oczywiście, to jednak wtedy, że zyskasz życie prawdziwe. A za to życie, Jezus mówi, za duszę człowiek nie jest w stanie niczym zapłacić. Nikt cię nie wykupi z czyśćca. Nie zapłaci za ciebie pieniążków. Wystarczająco dużo. Jezus mówi, że wróci na ziemię. W tym właśnie fragmencie. Mówi, albowiem wrócę. Syn Człowieczy wróci. Tylko tym razem już nie jako sługa, ale jako król i Pan. W chwale, powiedział Jezus, w chwale wróci swojego Ojca i odpłaci każdemu według jego uczynków. Odpłaci. Według tych owoców, można powiedzieć. Według tego, jak wykorzystałeś to, co otrzymałeś od Jezusa. To Jezus odpłaci tobie. To daje do myślenia. Bo tego możemy być pewni, że Jezus wróci. skoro jesteśmy pewni, że wróci, to możemy być pewni, że to, że odpłaci, jest tak samo pewne, jak to, że wróci. Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa? Jak odpłacić Tobie? Czy poniesiesz stratę, czy zyskasz nagrodę? Co mogę powiedzieć? Bracie i siostro, inwestuj swój czas w poznanie Jezusa.
Amen.
Zakorzenienie się w Jezusie. Tego, który jest źródłem. Tego, z którego te owoce wychodzą. Dzięki któremu te owoce możesz wydać. Inwestuj swój czas w poznanie Jego i Jego woli względem Ciebie. Apostoł Paweł też do tego zachęca. Żebyście wiedzieli, jaka jest wola Boża w was. Jeśli będziesz to czynić, to wydasz owoc. To też jest tak samo pewne. Jak to, że Jezus wróci, jak to, że Jezus odpłaci, to tak samo to słowo, że wydasz owoc, to jest tak samo pewne. Możesz sobie myśleć, o, próbowałem, jakichś tych owoców nie ma. Ja się tam pomodliłem ostatnio, w sumie 15 minut i jakoś nie widzę. Nic się nie zmienia, dalej. I co z tego? Trwaj dalej, Jezusie, trwaj dalej. Modlitwa, co mam na myśli mówiąc modlitwę, nie tylko plebanie, wiecie, jak to czasami, nie wiem, ktoś może sobie pomyśleć, ale taką Bożą modlitwę, czyli ten czas konkretnie sam na sam z Panem, rozmowa właśnie, kiedy w sumie przede wszystkim nastawiamy się na słuchanie. Ale Jezus też słyszy Ciebie, to co masz do powiedzenia. Ale to jest właśnie ten czas. I wtedy też możemy być pewni tego, że w mocy właśnie życia Jezusa, to, które człowiek, którym się napełni, to będziesz zawsze gotowy na podążanie za Panem. I będziesz się mógł przeciwstawić kłamstwom szatana, ale też będziesz mógł się przeciwstawić swojej właśnie starej, grzesznej naturze.
Amen.
I przyjąć to wszystko, co Pan ma dla Ciebie, czyli ten nowe życie. I będziesz się mógł zaprzeć się i nieść swój krzyż codziennie. Czyli to, że ta stara natura będzie po prostu na krzyżu, będzie wisieć. Ona nie żyje. To Jezus ma na myśli, że nie słuchasz się tego, bo to nie żyje. Ale słuchasz się swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I naśladujesz Go, idziesz za Nim. Zależy Ci na Jego woli. Nie na tym, jak kiedyś żyć. A Pan przychodzi. Z każdym dniem coraz bliżej. Jeden dzień szybciej. Ale to mnie właśnie tak Jezus uczy. Że czasami mamy taki obraz właśnie, że dajemy się jakby oszukać takiemu obrazowi takiego słabego chrześcijanina, który ciągle się czołga pod naborem tych diabelskich ataków i ciągle upadki, ciągle nie wiadomo, co się dzieje, nie? A mamy Jezusa, tego zwycięzcę. I to w sumie Jezus mnie uczy, że właśnie przez te różne takie rzeczy, które się zdarzają, że masz Pana, któremu została dana wszelka władza na niebie i na ziemi, to co jakiś czas temu rozważaliśmy. I im bardziej to widzisz, jaki Jezus jest, to ty bardziej umiesz przejść przez te rzeczy, które cię spotykają. Wyprostowany. Jak, że tak powiem, na chrześcijanina przystało. Na tego, za którym Pan stoi. Nie jakieś nie wiadomo co. To Jezus stoi za mną i za tobą. Jezus jest w tobie, mieszka w tobie. Nie? I często takie, wiecie, mam wrażenie, że tak śpiewamy. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zniszczyć na ten No ale tak w ogóle nie ma przekonania w tym. Czy masz to przekonanie w tym, co śpiewasz, nie? Że wszelki grzech Pan zwyciężył.
Amen.
Choroby. Jezus jest Panem, Jezus jest Królem. W Jego imieniu mamy zwycięstwo. Nad szatanem daruje zwycięstwo. Zwycięstwo nam i nad starą naturą naszą. To nie wyszło poza kontrolę Jezusa. Wierzę, że musimy tu wiedzieć, z jakim Panem mamy do czynienia.
Amen.
Co Jezus nam zagwarantował, co nam dał. Wiecie, to nie jest takie myślenie w pysze, Że jak to czasem niektórzy tak mogą myśleć, nie? Teraz jestem królem, jestem królową, kapłaństwem i tak dalej. Tak, to prawda, ale musisz pamiętać, że to w Jezusie jest.
Amen.
Sam sobie nie jesteś, nie? Że sobie chodzisz i tutaj teraz będziesz rozkazywać szatanowi i tu machać rękoma, ludzie będą się przewracać, nie wiadomo co. Może niektórzy na tym się skupiają, ale ty skup się na tym, który mieszka w tobie.
Amen.
Na tym, komu zawierzyłeś. Na tym, żeby się twoje serce rozradowało, bo Chrystus, ta nadzieja chwały, mieszka w tobie.
Amen.
I nie musisz nie wiadomo czego robić. Być może wcale nie będzie wolą Pana dla ciebie, że musisz jechać do Afryki i 5000 ludzi, machniesz ręką, wszyscy się przewrócą i nawrócą się. Dobrze by było, żeby się nawrócili, jak to Wilkerson mówił, że mam nadzieję, że jak się przewalisz, to chociaż wstajesz z nowym objawieniem Jezusa. A nie, że tylko sobie padniesz i nie wiadomo, nic się nie stanie. Dlatego powstańmy. Podziękujmy Jezusowi za to, że takiego Pana mamy, że takie zbawienie mamy. Że jeszcze więcej jest tak naprawdę w tym zbawieniu niż to, co dzisiaj powiedzieliśmy, co dzisiaj słuchaliśmy. To się tak naprawdę nie kończy. Bo Jezus zawsze jest dla ciebie. Tylko pytanie, czy ty chcesz iść za Nim? Czy chcesz poświęcić może niektóre rzeczy, może swój czas? Głównie swój czas. Bo co możesz innego dać Jezusowi? Wszystko jest Jego, tak, co masz, kim jesteś, twoje pieniądze. Wszystko jest Jezusa. Ale Jezus da ci, daje ci nowe życie, daje ci siebie i będziesz mógł się zaprzeć. Będziesz mógł nieść swój krzyż codziennie, bo Jezus jest z tobą, bo Jezus jest twoim źródłem, bo Jezus jest twoim Panem.